Jesteśmy ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy, pozdrawiamy tym razem telewidzów Telewizji Trwam. Zapraszamy na program, na nasze rozmowy niedokończone, temat zapowiadany. Pierwsza pomoc w różnych sytuacjach życiowych, ale byśmy chcieli tutaj uściślić, powiedzmy sobie, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, bo o takich to stanach chcemy dzisiaj rozmawiać, kiedy zagraża nam po prostu śmierć, kiedy człowiek czuje się po prostu coś się z nim dzieje, tak? Jest w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. I jak temu człowiekowi mogę ja, konkretny człowiek drugi, pomóc? W tym wszystkim będą nam pomagać nasi goście. Wymienię, jest to pan lekarz, ratownik, senator Waldemar Kraska. Witamy serdecznie, panie senatorze.
Cześć Boże.
Czy panie doktorze lepiej mówić w tym wypadku, bo
lekarzem
pana w stroju lekarza.
Ważny ale... jest do końca życia.
No tak. I są panowie ratownicy, specjalista ratownictwa medycznego, pan Daniel Celiński.
Dobry.
Witamy. Ratownik medyczny, także pan Dariusz Piotrowski. Witamy.
Dobry.
Przypomnę,
witamy.
Panowie są czynnymi pracownikami medycznymi, tak, ratownikami medycznymi.
Tak.
A więc nie tak, że od święta, ale na co dzień po prostu pracujecie i ratujecie życie ludzkie w różnych sytuacjach. Pan senator, oprócz tego, że ratuje nieraz różne ustawy w Senacie, to robi jeszcze coś ważniejszego, bo pomaga bezpośrednio ludziom w różnych stanach, w różnych sytuacjach. Właśnie o czym dzisiaj warto pamiętać w tym naszym programie? Od czego zaczniemy? Bardzo prosimy, pan senator.
Ojcze, no ja bym chciał, żeby ten program przynajmniej uratował jedno ludzkie życie. Jeżeli po tym programie ktoś, kto nas ogląda, udzieli drugiemu człowiekowi pomocy i ta pomoc będzie skuteczna, zanim przyjadą w specjalizowane jednostki, czy to pogotowie ratunkowe, czy straż pożarna, czy inne służby, to już będzie warto, żeby ten program się odbył i żeśmy w tym programie uczestniczyli. Na początek może powiem, w jaki sposób u nas w kraju zorganizowana jest opieka w stanach zagrożenia życia i zdrowia. W 2006 roku została uchwalona ustawa o ratownictwie medycznym. Nadmienię, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość tę ustawę w końcu prowadziło, bo przez wiele lat tej ustawy nie można było wprowadzić w życie. I ta ustawa powołała tak zwane państwowe ratownictwo medyczne. Kładę nacisk na państwowe, ponieważ tak jak Państwowa Straż Pożarna, ta służba, która niesie bezpośrednio pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczony, czy nie.
Czy policja państwowa też.
Tak, to jest w nazwie państwowa i no niestety za rządów PSL-u i Platformy Obywatelskiej to słowo państwowe zostało troszkę zmarginalizowane, ponieważ wiele podmiotów prywatnych zaczyna w tym uczestniczyć, a wiemy na przykład, że no nie ma w Państwowej Straży Pożarnej czegoś takiego, że pewne jednostki są sprywatyzowane, prawda? Więc ja myślę, że trzeba powrócić w pełni do tego słowa państwowe, żeby Państwowe Ratownictwo Medyczne było rzeczywiście w całej gestii podległe tylko i wyłącznie Ministerstwu Zdrowia. W tej chwili jakby na dwóch filarach opiera się nasze ratownictwo medyczne. Na oddziałach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, tak zwanych SOR-ach. Tych oddziałów jest 216 w kraju. I na zespołach ratownictwa medycznego, tych popularnych karetkach, które wyjeżdżają do różnych zdarzeń, plus pogotowie lotnicze. I tych zespołów obecnie w kraju jest 1460. Wydaje się, że to jest dużo, ale do tej liczby są włączone także zespoły, które sezonowo są powoływane w miejscowościach, prawda, wypoczynkowych. Tylko w tych 2-3 miesiące oraz są zespoły, które pracują nie w pełnym wymiarze godzin. Są zespoły, które pracują na przykład tylko 12 godzin w ciągu doby, między na przykład godziną 10 rano a 22, ponieważ statystyki pokazują, że w tych godzinach jest najwięcej zdarzeń medycznych, tych, do których może wyjeżdżać zespół ratunkowy i te zespoły tylko pracują. W pozostałym czasie tych zespołów jest zdecydowanie mniej. Dlatego jeszcze raz mój apel i myślę, że to będzie wynikało z dzisiejszej, żeby wzywać pogotowie naprawdę do stanów zagrożenia zdrowia i życia. Że te pogotowie powinno wyjeżdżać wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebne. Bo czasem się zdarza, że wyjedzie do błagiego przypadku, a tam, gdzie potrzeba udzielić tej pomocy i to pomocy dość szybko tej karetki przysłowiowej nie będzie. Dlatego bardzo ważne jest w tym ratownictwie medycznym ta pomoc przed przyjazdem zespołu wykwalifikowanego, przed przyjazdem ratowników medycznych.
Czyli takiej waszej ekipy, bo to jest tak, lekarz, ratownik i dwóch ratowników medycznych i kierowca?
Znaczy, nie powiedziałem jeszcze, bo są dwa rodzaje zespołów medycznych. Zespół specjalistyczny, którym jest lekarz, i zespół podstawowy, który są ratownicy medyczni. Zdecydowanie więcej jest tych zespołów podstawowych, bo wiadomo, że wszyscy liczą pieniądze, ministerstwo też liczy pieniądze i tych pieniędzy jest mniej, dlatego chcą oszczędzać na zdrowiu i na pieniądzach, dlatego tych zespołów gorzej opłacanych, bo niestety taka jest prawda. Ratownicy medyczni są gorzej opłacani, a nierzadko ich wiedza i doświadczenie jest bardzo duże i myślę, że to jest szkoda, że w ten sposób są wynagradzani. Ale to jest jakby inny temat, prawda? Ale do czego zmierzam? Chciałbym powiedzieć, że przed przyjazdem tego zespołu, który udzielił już profesjonalnej pomocy, powinniśmy, jako każdy obywatel naszego kraju, który znalazł się w danej sytuacji, udzielić tej pomocy poszkodowanego, którego na przykład spotkaliśmy na swojej drodze. I to nie jest tak, że możemy tej pomocy udzielić. Ustawa, kodeks karny zobowiązuje nas, 162 paragraf, artykuł, paragraf pierwszy mówi nam, że jeżeli nie udzielimy takiej pomocy, nawet może być to zagrożone karą więzienia do lat 3. Więc powinniśmy tej pomocy udzielać. Oczywiście inna jest sprawa, czy potrafimy jej tej pomocy udzielać. Dlatego myślę, że w tym programie będziemy starali się w pewien sposób przybliżyć to, jak możemy, nie mając praktycznie tylko swoje ręce i głowę, jak pomóc temu człowiekowi, który jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia, a jeszcze ta karetka jeszcze nie dojechała. No, wiemy, że jak się udziela pomocy i czeka się na karetkę, ten czas naprawdę się wydłuża. My czekamy i zawsze to jest długo. No, zawsze, jak przyjeżdża zespół ratownictwa, no dlaczego tak długo jechaliście, prawda? No, karetki niestety są rozmieszczone w różnych miejscach. Są jakby pewne czasy dojazdu. Tak, poza miastem mamy ten czas do 15 minut, w mieście 8. Ale nie zawsze te karetki są w tych pobliżach, bo one też pracują. Dlatego jeszcze raz kładę nacisk, że póki ta karetka przyjedzie, powinniśmy tej pomocy udzielić. Dlatego myślę, że zaczniemy może od części praktycznych, bo jesteśmy w telewizji, dlatego byśmy chcieli pokazać, jak...
Czyli jedna rzecz najważniejsza, drodzy Państwo, teraz tutaj panowie są ratownikami, ale robią takie czynności, jak powinien umieć każdy z nas. To znaczy panowie teraz są jakby cywilnymi ludźmi, no nie świeckimi, laickimi, robią to, co każdy człowiek winien umieć. Tak?
Byśmy pokazali pierwszą scenkę, kiedy natkniemy się, idąc parkiem na przykład, na człowieka, który jest nieprzytomny. Więc poproszę kolegów
tak, o... Mam tutaj taki specjalny przyrząd, tak? To jest ten tak zwany fantom.
Ale na razie pokażemy na...
Tak, a na człowieku żywym.
Na żywym człowieku.
Bardzo prosimy panów, przypomnę, panowie są ratownikami.
Ja tylko tak może dla wyobrażenia. Musicie sobie państwo wyobrazić, że znajdujemy się może w parku, może gdzieś pod sklepem, prawda, gdzie spotykamy leżącego człowieka. No w danym momencie no, trzeba ocenić jego stan, aby podjąć odpowiednie decyzje odnośnie dalszego postępowania. My podzielimy jakby dwóch pacjentów. Pierwszy pacjent, który będzie pacjentem oddychającym, aczkolwiek nieprzytomnym człowiekiem. No i drugi scenariusz zakłada gorszą sytuację, gdzie pacjent jest nieprzytomnym i nieoddychającym człowiekiem. A więc na razie skupimy się na tych dwóch osobach poszkodowanych.
Oddycha, jest nieprzytomny, nie od razu myślimy, że jest pijany, prawda?
Tak. W większości przypadków pewnie te interwencje będą tak wyglądały, co nie znaczy, że nie należy temu człowiekowi pomóc.
No właśnie. To prosimy
do pokazania.
Mówić nam, co po kolei, jak to się wszystko dokonuje. Pan doktor nam pomoże, będzie...
Tak, tak.
A więc tak jak już mówiłem, no należy wyobrazić, załóżmy park, gdzie spacerując wracam do domu, no napotykam leżącego człowieka. Rozglądam się, czy jest bezpiecznie. Staram się podejść do niego, ocenić jego świadomość. Halo, słyszy mnie pan? Otworzy pan oczy? Nie reaguje. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc? Jak najszybciej staram zapewnić sobie osobę do pomocy. Dalej, udrażniam drogi oddechowe. Przez 10 sekund sprawdzam oddech.
Słucham, tak? Słucham.
Przez te 10 sekund słucham, czy słyszę po powietrzu wydychane.
4 oddechy na 10 sekund, a więc uznaję, że oddycha. A więc mam nieprzytomnego człowieka z zachowanym oddechem. Zanim będę wzywał pogotowie ratunkowe, no jak najszybciej chciałbym ułożyć go w pozycji bezpiecznej. Rękę bliższą układam pod kątem 90 stopni. Rękę dalszą splatam swoją dłonią. Podkładam ją wyprostowaną pod policzek. Następnie staram się zgiąć nogę w stawie kolanowym. Metodą dźwigni, odsuwając się troszkę, tu wprawdzie mało miejsca, układa się kolega w pozycji bezpiecznej. Co dalej? Chciałbym, żeby ta pozycja moja była bardziej stabilna. A więc tą nóżkę układam pod kątem 90 stopni. Tak jak mówię, bardzo mało tutaj mam miejsca na tę pozycję, ale w jaki sposób sobie poradzę? Staram się udrożnić drogi oddechowe i skontrolować, czy w tej pozycji kolega oddycha.
A dlaczego tak to wszystko jest ważne? Bo
Na tym etapie, jeszcze tylko dokończę, po ułożeniu w pozycji bezpiecznej jak najszybciej wzywa zespół ratownictwa medycznego. Nie wiem, co się dzieje z kolegą. Może jest upojony alkoholowo, może zażył duże ilości środków odurzających, może jest bezpośrednio po napadzie drgawek. No tego nie wiem.
Może ma zawał.
Jest to też możliwe. Może udar mózgu, tak? Ale no wiek może na to nie wskazuje.
Jest nazwana bezpieczną pozycją, ponieważ w tej pozycji są udrożnione drogi oddechowe i pacjent może spokojnie czekać na przyjazd zespołu medycznego.
A ja dopiero teraz wzywam pogotowie ratunkowe. Od czego zacząć takie wezwanie? Przede wszystkim od miejsca, w którym się znajdujemy. To jest jakby pierwszy punkt. Dobra, Dareczku, już możesz nie leżeć. Od miejsca zdarzenia. No oczywiście, co się stało? No mężczyzna, załóżmy lat 40, tak? Nieprzytomny, ale oddycha. Podać swoje dane personalne, imię, nazwisko, numer telefonu, z którego się dzwonić i przede wszystkim wiem, jak udzielać pierwszej pomocy. Dyspozytor przyjmie wezwanie, poinformuje nas o tym. Jednocześnie rozłączy się jako pierwszy, dopiero my wtedy możemy odłożyć słuchawkę. To jeżeli chodzi o pierwszy scenariusz. Możemy małymi krokami Państwu pokazać.
Ja jeszcze myślę, że możemy jeszcze pewne rzeczy powtórzyć. Proszę Państwa, jeżeli wzywamy pogotowie, no dzwonimy na numer albo 999, albo 112. I pierwszą rzeczą, którą musimy powiedzieć, to jest dokładnie miejsce zdarzenia. Gdzie jesteśmy? Jakieś konkretne może punkty orientacyjne, adres dokładny, Siedlce, Sokołów, Warszawa,
droga, Przylesie,
jaka to jest ulica, tak. Przy jakim numerze jesteśmy, prawda? Bo numer jest bardzo, lokalizacja jest bardzo, bardzo ważna. Potem co się stało, jakieś rodzaje zdarzenia, zachorowania, czy to jest jedna osoba, czy jest więcej osób. No to musimy w tym pierwszym momencie, gdy wzywamy karetkę, zawrzeć.
Potem kto
jest poszkodowany. No najczęściej, jeżeli spotykamy kogoś w parku, nie wiemy, kto to jest. Czyli mówimy, że nie znamy tej osoby. No mniej więcej ma 20 lat, 30 wiek, mężczyzna czy kobieta. Potem kto wzywa? Ratownik, prawda, Daniel Celiński wzywa karetkę. I potem trzeba dokładnie już odpowiadać na pytania, które nam zadaje dyspozytor. Stara się odpowiadać spokojnie, nie panikować, nie krzyczeć, bo to nie przyspiesza tego wezwania. Dyspozytor dopiero w momencie, kiedy powie, wezwanie jest przyjęte, to on odkłada słuchawki. Nigdy nie odkładamy pierścień słuchawki. Jeżeli sytuacja nas do tego zmusza, dyspozytor jednokrotnie będzie udzielał nam wskazówek, co musimy zrobić, żeby temu pacjentowi dalej ratować życie. Czyli czasem możemy w tych nerwach, w tej panice zapomnieć tych podstawowych rzeczy, które tutaj są pokazywane, a dyspozytor medyczny poprowadzi nas jakby za rękę, żeby temu choremu pomóc.
To są to przykłady, że dzieci nawet małe potrafią uratować, prawda? Kogoś tam starszego przez telefon.
Więc ja jeszcze bym chciał, żebyście może jeszcze raz pokazali tą pozycję bezpieczną, bo to jest bardzo ważne. Jak ułożyć pacjenta, żeby zachować drożne drogi oddechowe, jednocześnie, prawda, ten pacjent może spokojnie czekać na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego.
Ważne, kiedy właśnie stosujemy to.
Troszkę, żeby pan miał więcej miejsca, to może tu
tak,
bliżej.
Tak, tutaj czekaj się. Jeszcze raz z tej strony.
Czyli leży człowiek na wznak, tak? Prawie, że?
To jeszcze Darek może bliżej tej strony, o właśnie. A więc przypominam, że w pozycji bezpiecznej układamy pacjenta, który jest nieprzytomny, a ma zachowany oddech. Rękę bliższą staramy się ułożyć pod kątem 90 stopni. Rękę dalszą splatamy swoją dłonią, podkładamy pod policzek. Staramy się zgiąć nogę w stawie kolanowym. Metodą dźwignia, więc naciskam na ten staw kolanowy. Osoba przetacza się na moją stronę. Dalej jest. Układam tę kończynę również pod takim kątem 90 stopni, aby ta pozycja była stabilna. Udrażniam drogi oddechowe. No i co jest ważne, sprawdzam, czy dalej oddycha, czy dalej osoba poszkodowana oddycha w tej pozycji.
Mhm. Tam następuje uchylenie głowy, tak? Troszeczkę do...
Tak, głowa jest odchylona.
To jest etap dalszy wzywania pogotowia ratunkowego.
I tak jak poprzednio. podajemy adres, prawda, co się dzieje z pacjentem i to wszystko, co się mówili, w sposób spokojny przekazujemy dyspozytorce, dyspozytorowi medycznemu, który jak najszybciej wysyła do nas zespół ratownictwa medycznego.
Czekamy na karetkę, pacjent oddycha, taka jest.
Tak, tak. I czekamy spokojnie, obserwujemy, czy nic się z pacjentem innego nie dzieje.
Cały czas oceniamy stan osoby poszkodowanej.
Jeżeli się coś innego zmieniało z pacjentem, prawda, przestał oddychać lub zaczął wymiotować, czy coś się z nim dzieje, możemy jeszcze raz zadzwonić do dyspozytora medycznego, który będzie nam udzielał informacji, jak możemy dalej z tym pacjentem postępować. Może teraz przejdziemy do scenariusza, kiedy pacjent nie oddycha, prawda?
Weźmiemy sobie do pomocy fantoma.
Czyli panie doktorze, też tam nie polewamy wodą, nie
szczepimy? Nie. Znaczy, no, nie szczypiemy, nie klepiemy po twarzy. Jeżeli na przykład to jest miejsce duszne, od kościół, autobus, staramy się takiego...
Doprowadzić do powietrza.
Pacjenta, wynieść z tego miejsca, prawda, żeby nie przebywał w tym pomieszczeniu.
Tak, mamy fantoma, tak?
Czyli tak, a w tej chwili mamy drugą scenkę, kiedy spotykamy człowieka, który no, jest nieprzytomny, bez oddechu. Prawdopodobnie bez krążenia. I teraz poproszę o to, jak się zachować.
A więc pierwszy scenariusz przedstawię, gdzie będę sam na miejscu zdarzenia, więc sam będę starał się udzielić tej pierwszej pomocy. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest to te samo miejsce. Park, ulica, spotykam człowieka, mężczyzna, chyba około 40 lat. Rozglądam się, czy jest bezpiecznie. Halo, proszę Pana, słyszy mnie Pan? Otworzy Pan oczy? Nie reaguje. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc? Nie widzę nikogo. Sarmą widocznie sobie klatkę piersiową. Ręka na czole, zakos na części żuchwy. Odginam głowę do tyłu. Sprawdzam przez 10 sekund oddech.
Powinniśmy widzieć unoszącą się klatkę piersiową lub słyszeć oddech.
Nie oddycha.
Nie ma tego oddechu.
Tutaj wzywam pogotowie ratunkowe, a więc wyciągam telefon i jak najszybciej staram się wezwać zespół ratownictwa medycznego. Po wezwaniu z karetki pogotowia ratunkowego przechodzę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Układam ręce centralnie na klatce piersiowej, uciskam na głębokość nie mniej niż 5, nie więcej niż 6 cm, częstotliwość 100-120 na minutę.
Ręce są wyprostowane.
Dokonałem 30 uciśnięć klatki piersiowej. Dalej, udrażniam drogi oddechowe. Zatykam skrzydełka nosa, wykonuję 2 oddechy ratownicze. I ponownie kontynuuję resuscytację.
I te zabiegi do kiedy wykonujemy?
Tą czynność wykonujemy.
Do momentu przyjazdu karetki pogotowia, czy jeszcze?
Tak, do momentu przyjazdu karetki pogotowia, do momentu przywrócenia czynności życiowej, czyli oddechu i krążenia.
Czyli jeżeli powróci samoistnie...
I do wyczerpania własnych sił.
Odstępujemy, prawda?
I takie praktyczne rzeczy, że ta ręka jest prosta.
Jeszcze raz, Daniel, pokaż, jak to robimy praktycznie. Jak to układamy, tą dłoń na klatce piersiowej, bo myślę, że to jest bardzo ważne.
To zaproszę, zmienię się z kolegą. Kolega będzie pokazywał, ja będę starał się omawiać.
Jak z tym oddechem, czy zawsze jest konieczny? Musi być powietrze, musimy, prawda?
A więc zacznijmy od takiej czynności, która rzeczywiście może ratować życie, tak? A więc kwestia udrożnienia dróg oddechowych. Rękę kładziemy na czole osoby poszkodowanej, za kostne części żuchwy, palcem środkowym wskazującym. Odginamy głowę do tyłu, jednocześnie unosimy żuchwę. Wtedy pacjent ma drogi oddechowe drożne. W tym momencie należy sprawdzić oddech, skontrolować, czy ten człowiek oddycha. Poświęcić na to 10 sekund. Tak patrzę, słyszę, czuję. To, co chciałbym Państwu przekazać, nie ma prawidłowego oddychania bez unoszenia się klatki piersiowej. Osoba dorosła oddycha od 12 do 20 oddechów w ciągu minuty, a więc minimum te 2 oddechy trzeba zaobserwować. A więc to jest ten czas, 10 sekund, najważniejszy czas na to, żeby potwierdzić zatrzymanie krążenia. No i tym samym jednocześnie...
Dobrze to się sobie liczyć.
Jednocześnie obserwować oznaki krążenia, tak? A więc oddech, kaszel, pacjent poruszył się, tak? Świadczy o tym, że to krążenie występuje. Drugą czynność, która jest dosyć trudną, jest to uciskanie klatki piersiowej. Uciskamy w sekwencji 30 uciśnięć do 2 oddechów. Ręce układamy centralnie na klatce piersiowej. staramy się uciskać dolną nasadą dłoni na głębokość nie mniej niż 5, nie więcej niż 6 cm.
Gdzie klękamy? Czy jest obok pacjenta, czy nad pacjentem, czy na stojąco? Jak...
Jeszcze raz, nie słyszałem pytania.
W jakiej pozycji? Czy klęczymy?
Staramy się, aby moja pozycja była stabilna, a więc nogi w lekkim rozkroku, ręce ułożone prostopadle do mostka i dolna nasada dłoni ucisko. Oczywiście oburącz, jeżeli chodzi o osobę dorosłą. Ręce splecione tak, żeby ta dolna nasada dłoni tylko i wyłącznie uciskała. Wykonujemy 30 uciśnięć, dalej możemy przejść do dwóch oddechów. Z tym, że z przyczyn estetycznych no można odstąpić od wentylacji. Czyli tym samym non-stop, nie przerywając, prowadzimy uciśnięcia klatki piersiowej do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego, opadnięcia sił, tak, albo powrócą oznaki krążenia.
No chyba, że mamy w samochodzie gdzieś przy sobie, prawda, taki ustnik specjalny, do, że no, to też są takie udogodnienia, ale to nie każdy ma, nie przy sobie, żeby...
No nie każdy zawsze w miejscu zdarzenia wypadku znajduje się...
Oczywiście, jeżeli mamy możliwość założenia rękawiczek, tak, mamy maseczkę do resuscytacji z zastawką bezwrotną, no to jest sytuacja, w której no, powinniśmy ją użyć.
Tak, a jest sytuacja, idziemy, no nikt nie idzie na spacer z całą apteczką, prawda?
Dokładnie tak jest. Zazwyczaj no, ta sytuacja gdzieś nas spotka przypadkiem, no nie jesteśmy na nią przygotowani.
No, ale jeżeli na przykład będzie to pacjent, to rzeczywiście no, może wcześniej wymiotować, prawda, jest zabrudzony i... Mamy ten odruch taki, że no nie chcemy, prawda, mu pomóc. To nie róbmy tego szóstego oddychania, skoncentrujmy się tylko na masażu klatki piersiowej. Też to powoduje to, że to powietrze jest wtłaczane do płuc i pacjent będzie miał na pewno większe szanse, niż byśmy zupełnie nic no nie robili.
Teraz tak, a zdaj Boże, że on uzyskuje przytomność, zaczyna oddychać, to co? Już przestajemy to.
Tylko... No jeżeli powracają oznaki krążenia, oddech, kaszel, pacjent poruszył się, tak, przerywamy.
Pozycję boczną ustaloną.
Znaczy przerywamy resuscytację, oceniamy jeszcze raz stan pacjenta. Jeżeli jest pacjentem nieprzytomnym, a oddychającym, układamy w pozycji bezpiecznej. No jeżeli cudem się zdarzy, że w rzeczywistości no, otworzy oczy, będzie pacjentem przytomnym, co zazwyczaj jest no, niemożliwe, mało prawdopodobne, no to pozostawiamy go w tej pozycji, w której się obecnie znajduje.
A jak określić, że to jest akurat 100 uciśnięć na minutę? Czy jest jakiś sposób, żeby sobie przybliżyć ten rytm taki? Czy liczymy sobie to?
Liczymy, no i staramy się liczyć, żeby sobie ułatwić to uciśnięcie.
Śpiewamy jakąś piosenkę, bo niektórzy...
No jest możliwość, ale powiem tak. Uważam, że każdy z nas, jako obywatel, powinien przejść kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Zetknąć się z manekinem, czy zetknąć się z symulatorem, aby w rzeczywistości osoba wykwalifikowana pokazała te czynności, pokazała w sposób prawidłowy, jak je wykonywać. No, mówimy to o ludzkim życiu. A więc uważam, że każdy człowiek powinien przejść kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
Te pierwsze kilka minut, które są, prawda, od znalezienia tego bardzo pacjenta istotne do przyjechania zespołu ratownictwa medycznego, są bardzo ważne, gdyż zaniechanie tych czynności może doprowadzić do twojego uszkodzenia środkowego układu nerwowego, prawda, a nawet i do śmierci pacjenta.
A jeszcze przyjdą mi takie sytuacje, nie wiem, czy tu pokażę, na przykład woda. Ktoś się topi, ktoś nam pomaga wydobyć tego człowieka z wody, ale jest nieprzytomny. Teraz czy tutaj możemy jako zwykli ludzie coś mu pomóc, czy czekamy na ratownika wodnego?
Wszystko zależy od stanu pacjenta. Czy jest nieprzytomny, a oddycha, tak? Pozycja bezpieczna. Nieprzytomny, nie oddychający, a więc mówimy tutaj o nagłym zatrzymaniu krążenia.
A żeby on tą wodę wykrztusił, czy jakoś możemy mu pomóc my sami? Czy...
Jeżeli ma naturalne mechanizmy obronne, a więc no, podchodzimy, widzimy, że no, próbuje kasłać, no nie pomagamy. Zazwyczaj mechanizm obrony na tyle zadziała, że...
Znaczy my postępujemy tak, jak tu pokazywaliśmy. No chyba, że ma jakieś ciała obce w drogach oddechowych, prawda? No, jakieś wodorosty są, prawda? Czy są
jesteśmy w stanie coś wygadnąć.
Czynniki stałe, to trzeba to wtedy usunąć, bo to rzeczywiście przeszkadza. Ale postępujemy tak, jak tu pokazywaliśmy.
Podobnie, tylko że w przypadku pacjenta nieprzytomnego i nieoddychającego, tak jak Państwo widzieliście, tutaj dzwoniliśmy szybko po pogotowie ratunkowe, bo był potrzebny w rzeczywistości przyjazd defibrylatora. Natomiast u osoby tonącej no, zaczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową od 5 oddechów ratowniczych. Tak. A więc wykonujemy 5 oddechów ratowniczych, kontrolujemy jeszcze raz stan pacjenta, czy nie powrócił oddech. Jeżeli nie, rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej.
Co jeszcze pokażemy takiego ważnego?
Teraz może z użyciem AED przejdziemy, jeszcze pokażemy, bo w większości centrów handlowych i domów znajdują się też urządzenia AED. W związku z tym chcielibyśmy też pokazać.
No, tak? Powiemy, co to jest AED. To jest tak zwany automatyczny defibrylator zewnętrzny, który w tej chwili w dużych centrach handlowych, w metrze, w kinach, prawda, wiele różnych
występuje. Taka
instytucji,
czerwona torebka
kupuje, tak,
taka.
I to wisi na ścianie. Nie bójmy się tego użyć. Jest to naprawdę bezpieczna rzecz, która niejednokrotnie może uratować człowiekowi życie, tylko nie bójmy się go zdjąć z ściany. Zaraz pokażemy, jak
drodzy Państwo, jak to tyle ciekawe, że on to wszystko prowadzi nas tam.
No zaraz to pokażemy, proszę. Tak, to tutaj naprawdę nie bójmy się. Mhm. To nawet jeżeli ktoś nie miał z tym nigdy kontaktu, aby go tylko wyjąć z tego opakowania, przykleić elektrody, aparat, wszystko sam powie nam, co ma dalej zrobić.
I czy go użyć, czy nie, nawet nam powie.
Nawet powie, czy go użyć, czy nie.
To bardzo prosimy. Czyli jest ktoś...
Następna scenka.
Znaczy, mówimy, że znajdujemy się w miejscu publicznym, w miejscu, gdzie ten dostęp, gdzie jest dostęp do urządzenia AED. Wprawdzie tutaj ksiądz mówił, że czerwone urządzenie, no urządzeń jest dużo na naszym rynku. Może być zielone, może być żółte, jakby, no nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, że wszystkie mają jakby jeden kierunek obrany, jeden cel. No rozpoznać rytm defibrylacyjny, no jak najszybciej przewrócić krążenie. No i... Podobna sytuacja. Znajdujemy się w galerii handlowej. Razem z kolegą spotykamy mężczyznę. 50 lat. Nie porusza się. Jest bezpiecznie. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Otworzy pan oczy. Nie reaguje. Darek, nieprzytomny. Zacznij wyzywać pogotowie.
W tej chwili ja udaje się, znajduję gdzieś to urządzenie, o którym żeśmy wcześniej wspomnieli.
Trzeba się rozglądać, ono gdzieś tam jest, prawda?
O, tak, znalazło się.
Najczęściej wisi na ścianie, jest oznaczone.
Dzwoń po pogotowie, lokalizuj urządzenie. Rozpoczynam uciskanie klatki piersiowej.
Przybiegłem z urządzeniem.
Potem Państwu pokażemy jeszcze do kamery z bliska, jak złożymy z powrotem, prawda?
Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową.
Państwu tu... Na każdych elektrodach jest oznaczone i pokazane, jak przykleić nawet elektrody.
Czyli ten cały lektor nam wszystko podpowiada.
Naklej elektrody. Podłącz wtyczkę.
Ono wszystkim bardzo głośno mówi, także to nam ułatwia, jak gdyby właśnie użycie tego urządzenia. Dobrze, przykleiłem.
Czekamy na analizę urządzenia. Wprawdzie jest to urządzenie treningowe, trzeba bliżej pewnie podejść, zanim tutaj doktor uruchomi nam z pilota.
O. Zmienicie?
Naklej elektrody. Wciśnij mocno wtyczkę.
Pewnie jeszcze bliżej, doktorze, trzeba podejść, uruchomić. Aż się zaświec... O, właśnie teraz.
Trwa analiza.
O. Ale właśnie.
Nie dotykaj pacjenta.
Się odsuwamy od pacjenta.
Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego.
A więc odsuwamy się, tak, aby nikt nie dotykał.
Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
W tym momencie, gdzie jesteśmy we dwóch, z kolegą możemy się wymieniać na mach uciśnięć klatki piersiowej.
I co jest tutaj dla nas ważne? Ogólnie przerwę resuscytację. Zmieniamy się co 2 minuty. A więc jakby 30 uciśnięć, 2 oddechy. Ja tutaj nie wentylowałem pacjenta, więc nie było tej wentylacji. Ale powiedzieliśmy sobie, że mogę odstąpić od wentylacji. Mogę tylko i wyłącznie uciskać klatkę piersiową. Staramy się co 2 minuty zmienić. A więc ja przestaję uciskać, zastępuje mnie kolega. Ale co jest dobre? Urządzenie co 2 minuty samoczynnie będzie ten rytm analizowało. No i to jest dobry czas na zmianę. Na zmianę osoby uciskającej.
No i ważne jest to, żeby słuchać to, co mówi ten urządzenie, żeby odejść od momencie, prawda, żeby odejść od ciała, bo możemy być porażeni. Wiemy, to są wielkie te energetyczne, prawda, wyładowania.
Może jeszcze raz prześledzimy tą drogę od zdjęcia aparatu ze ściany. Co robimy dalej? Bo to myślę, jest bardzo ważne i może każdemu się przydać z nas.
Czyli takie niepozorne urządzenie sobie gdzieś tam wisi, prawda, umiejscowione. Zawsze jest oznaczone jakimś tam chyba krzyżykiem.
Tak, na razie będzie. Ja może pilot wezmę, doktorze.
Nie bójmy się użyć tego urządzenia. Ono jest całkowicie bezpieczne i powie nam wszystko, co ma zrobić. Tak jak Państwo słyszeliście, każdy krok po kroku jest tutaj słowne komendy w języku polskim, więc
tak, na terenie.
On krzywdy temu człowiekowi nie zrobi.
Uciskę, Darek. Dobra,
trzeba będzie wykonać defibrylację, to ją zrobi. Jeżeli nie, to nam powie o tym, że... co mamy dalej robić. Czyli jeszcze raz ta scenka od początku.
A więc jak Państwo widzicie, mamy nagłe zatrzymanie krążenia. Kolega rozpoczął ucisk, pogotowie zostało poinformowane. Moim zdaniem jest jak najszybciej zlokalizować urządzenie, zlokalizować automatyczny defibrylator. W momencie, gdy odnajdę urządzenie, staram się jak najszybciej podłączyć. Przede wszystkim nie przerywamy uciśnięć klatki piersiowej. Co do samego urządzenia. Po jego uruchomieniu wydaje nam komendy.
Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta. Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
Na elektrodach są oznaczenia, gdzie należy zlokalizować
elektrody. Elektrody. Podłącz wtyczkę.
Ja cały czas nie przestaję, kolega, w tym czasie.
Jedna osoba przykleja elektrody, druga prowadzi nadal resuscytację.
I cały czas to robią osoby przypadkowe.
Przypadkowe.
To nie są elektrody. Podłącz wtyczkę. Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta.
Starajmy się odsunąć tłum. Tak jak mówię, znajdujemy się w miejscu publicznym, a więc tych osób będzie więcej.
Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego.
Proszę wszystkich, aby się odsunęli.
Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
I dalej czekamy na komendę.
Nie wiem, że w filmach...
To aparat powtórzy.
A, jeszcze powtórzy.
On po dwóch minutach jeszcze raz analizuje rytm. Jeżeli go nie ma w dalszym ciągu lub jest zły...
Może poczekajmy te dwie minuty. Tak, niech trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. A więc zegarkiem w roku rzeczywistości.
Mówi, te dwie minuty urządzenia. Trzeba się zmieniać jednak, bo żeby ta sytuacja była skuteczna, no to trzeba pewnej siły jednak użyć.
No to jest, wymaga dużej też siły.
To, że... 30 uciśnięć, 2 oddechy ratownicze. Jeżeli mamy, prawda, obiekcje co do oddychania, uciskajmy tylko klatkę piersiową. To też jest w miarę skuteczne.
I ten aparat cały czas jest podłączony. Zaraz nam powie, co robić dalej. Czyż wystarczy, czy wystarczy? Może pogotowie nadejdzie.
Może być sytuacja, gdzie będzie potrzebne kolejne wyładowanie. Być może będzie sytuacja, gdzie tak, jedno wyładowanie, a dalej powie, że no, defibrylacja niezalecana. Co może być korzystne, a zarówno może być niekorzystne. Może być rytm mało warunkujący jakby przeżywalność pacjenta. Po prostu zmieniła się perfuzja rytmu, no i tutaj niestety no idzie to w złym kierunku. Samo urządzenie, w momencie, gdy będzie użyte bardzo szybko od nagłego zatrzymania krążenia, jest bardzo duża szansa, że ta świadomość tego pacjenta wróci. Ta szybka defibrylacja. Dlatego ten pierwszy algorytm, który Państwu pokazywaliśmy, gdzie był mężczyzna nieprzytomny, nieoddychający, zanim jakiekolwiek czynności podjęliśmy, jak najszybciej wzywaliśmy pogotowie ratunkowe. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby jak najszybciej dostarczyć ten defibrylator. Uciski klatki piersiowej jakby podtrzymują najważniejsze życiowo narządy. Podtrzymują do tego stopnia, aby zespół ratownictwa medycznego, który przyjedzie, no mógł wykonać tą skuteczną defibrylację. Podtrzymuje korę mózgową przede wszystkim.
Czy Państwo patrzą, cały czas tutaj pan, normalny człowiek na ulicy spotkany, no pracuje.
Cały czas pracujemy.
Nie przerywa.
Minęły dwie minuty.
Jakże długo te dwie minuty?
Analiza.
On o wszystkim mówi.
Wydaje nam się, że to jest mnóstwo czasu.
Trwa analiza. Defibrylacja niezalecana. Przerwano.
Aha.
Jeśli nie ma oznak krążenia, rozpocznij resuscytację.
A więc w tym przypadku, jeżeli pacjent dalej nie oddycha, nie porusza się, nie kaszle, kontynuujemy resuscytację. Jeżeli zaczął pacjent oddychać, jest dalej nieprzytomną osobą, układamy go w pozycji bezpieczne.
I czekamy już na pomoc.
Czekamy na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego.
Zespołu ratownictwa.
Nie wiem, czy wszystkie, ale niektóre posiadają taką funkcję, że bezpośrednio informują stację pogotowia ratunkowego o użyciu tego takiego defibrylatora.
Znaczy, wydaje mi się, że większość urządzeń zostanie wyjęte ze skrzynki, jakby nadaje sygnał do centrum powiadamiania ratunkowego.
Co robi? Tak, co zrobiło?
O użyciu urządzenia.
Jest użyte urządzenie, już to się wyświetla w którym miejscu w dyspozytornie i jest automatycznie kierowana karetka w to miejsce.
A jeszcze takie pytanie się mi zrodziło teraz. Mamy taką sytuację, że spotkamy w sklepie akurat w lesie, a na przykład wypadek drogowy. I uczestniczymy w tym sensie, że są dwa auta, się na przykład kolizja. Ja jestem z tyłu, wychodzę I co robimy? Oczywiście pogotowie od razu, no ale co ja mogę robić? Co możemy zrobić z człowiekiem poszkodowanym w środku? Widzę, że jest nieprzytomny, oparty o kierownicę albo... Co się zaleca? Co? Dotykać w ogóle, czy...
Zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście bezpieczeństwo to jest przede wszystkim. Ocencie świadomość. Jeżeli nieprzytomny, stwierdzam, że nieprzytomny, muszę sprawdzić, czy oddycha ten człowiek. Brak oddechu i jak najszybsza ewakuacja poszkodowanego, aby przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Czyli go jednak wyciągamy z...
Jeżeli mam zatrzymanie krążenia w pojeździe, przystępuję do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Tym samym muszę ewakuować.
A jeżeli tam jęczy, widać jest krew, ściśle jęczy tego, to co? Znaczy zostawiamy tylko?
Jeżeli rzeczywiście pacjent krzyczy, są mocne obrażenia, duże obrażenia, no staramy się w pierwszej kolejności zatamować masywne krwawienia, które mogą doprowadzić do zatrzymania krążenia. A więc pierwsza pomoc to również będzie tamowanie masywnych krwotoków, które w wyniku razu mogą powstać.
No najczęściej to się zdarza, gdy najeżdżamy, prawda, i idziemy innym samochodem, najeżdżamy na ten wypadek, więc pierwszą rzeczą musimy tak stanąć z tym swoim samochodem, aby nie stwarzać zagrożenia ani dla innych, ani dla siebie. Zawsze musimy pamiętać o tym, że udzielając pomocy dbamy o własne bezpieczeństwo i innych osób, które tej pomocy będą udzielać. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na następnie, jesteśmy zobowiązani, żeby tej pomocy udzielić. Nie, że jedziemy samochodem i mówimy, dzwonimy do pogotowia, że widzimy wypadek, prawda, w tym i w tym miejscu i jedziemy dalej. Tak nie można postępować. Jedziemy, widzimy człowieka, który leży, na przykład na skraju drogi, leży w rowie, zatrzymajmy się.
A najgorsze jest gapiostwo, potem jak są służby przyjeżdżają, ktoś tak przejeżdża, patrzą wszyscy, prawda?
No to też, prawda, no, to stwarza zagrożenie dla następnych osób. Teraz byśmy przeszli jeszcze do najmłodszych, czyli do dzieci, gdyż jest to też niestety zdarza się, że poszkodowanym jest dziecko i to czasem się zdarza bardzo małe dziecko, więc tutaj na takim
małym... Czyli to co temu dziecku jest? Straci przytomność, czy się zakrztusi?
Pokażemy na następną scenkę. Proszę, Daniel.
Teraz, zanim rozpocznę resuscytację krążeniowo-oddechową, omówię główny mechanizm zatrzymania krążenia u dzieci i osób dorosłych.
To jest troszkę inny u dzieci, inny u dorosłych, prawda?
Tak jest. U osoby dorosłej, tak jak Państwo widzieliście, szybko pogotowie, potrzebny jest ten defibrylator. Dlaczego? Dlaczego, że jest to najczęściej przyczyna związana z niewydolnością mięśnia sercowego. U dzieci, te pogotowie może być troszkę odroczone. Wprawdzie jak jest świadek, jest ktoś do pomocy, tak, to niech wzywa jak najszybciej, jeżeli jest to możliwe. Z drugiej strony tutaj są najważniejsze nasze czynności, które możemy wykonać na miejscu zdarzenia. Podobnie jak u osoby dorosłej, w przypadku tonięcia rozpoczynaliśmy od 5 oddechów. Dlaczego? Dlatego, że mechanizm był związany z oddechem. Tak samo tutaj u dzieci. Również zadławienia, zakrztuszenia, niedrożność dróg oddechowych rozpoczynamy od 5 oddechów ratowniczych. Wyobraźcie sobie Państwo, półtoraroczne dziecko, roczne dziecko, nagle sine, podchodzę, oczywiście bezpieczeństwo własne. Halo, Niuniu, otwórz oczka, słyszysz mnie? Nie reaguje. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc? Nie ma nikogo. Udrażniam drogi oddechowe. Sprawdzam oddech przez 10 sekund. Nie oddycha.
Wykonujemy tych 5 oddechów.
A jeszcze trzeba powiedzieć o tym powietrzu, żeby było nie nasze wydychane.
Po 5 oddechach z powrotem kontroluję.
Rany i, prawda, wypuszczamy tlen, żeby było, tak?
Dalej nie oddycha. Wyznaczam miejsce ucisku. Wykonuję 30 uciśnięć.
Widzimy, że tu wystarczą tylko palce, ponieważ klatka piersiowa u dzieci jest bardziej podatna niż u dorosłych. Ale mniej więcej z takim samym rytmem, jak u dorosłego to robimy.
Że po prostu nie zgnie się.
Tak.
A też jeszcze, panie tutaj Dariusz, panie Danielu, takie pytanie banalne, ale że powietrze dajemy ten od razu, prawda? Nie nasze wydychane, tylko...
Staramy się, przynajmniej tak się staramy. Tlenem, tak. Po minucie trwania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przerywam i jak najszybciej wzywam pogotowie ratunkowe. A więc to jest etap. Po minucie uciskania klatki piersiowej i wentylacji wzywam zespół ratownictwa medycznego.
A to jeszcze zakrztuszenia. Wiemy, że się jakoś odwraca, tak? To jest, żeby troszkę się... dziecko jest przytomne, ale wiemy, coś połknęło nagle. ma coś...
Znaczy musimy odróżnić jakby częściową i całkowitą niedrożność. Za chwilkę może powiem.
Dobrze, dobrze.
Tylko jeszcze chciałbym
tutaj... to jest ta całkowita? Całkowita po prostu nie ma oznaków życia.
Chodźmy tą scenkę.
Najgorsza.
Jakie różnice postępowania? Odnośnie drożności dróg oddechowych, u dziecka no jakby nie możemy maksymalnie odgiąć głowy do tyłu. To spowoduje drożność, a więc pozycja neutralna. Tak jak Państwo widzieliście, wyznaczałem miejsce ucisku. Jest to odległość około 1 cm od połączenia łuków żebrowych, a więc od wyrostka mieczykowatego. Palcem środkowym wskazującym prostopadle do mostka wzdłuż linii brzegu mostka. W ten sposób powinien następować ucisk. Drugą dłonią dobrze jest podtrzymywać drożność dróg oddechowych. Około 2% powietrza pewnie będzie samoczynnie aspirowane podczas gdy trwa ucisk, a drogi oddechowe są drożne. A więc to czynności troszkę inne niż u osoby dorosłej, ale warto je pamiętać.
I to najczęściej będzie dotyczyło no, nie nas, lekarzy czy ratowników medycznych, tylko matka, ojciec, który jest w danym miejscu w domu.
Pierwsi.
Wiemy, że to są dramatyczne wezwania do dzieci. Jest to najczęściej jeden wielki krzyk w słuchawce, prawda, i natychmiast pogotowie. To pogotowie jest natychmiast wysyłane, ale proszę czasem, jeżeli nie potrafimy tego zrobić, co tutaj jest pokazane, wsłuchać się to, co mówi dyspozytor medyczny.
On też jest ratownikiem.
Tak, to są osoby przeszkolone medycznie, to są najczęściej ratownicy medyczni, czy też pielęgniarki, które mają przeszkolenie czysto medyczne i potrafią tą akcję prowadzić przez telefon. Wsłuchajmy się, ustawmy sobie telefon na zestaw głośno mówiący, bo też tak można i dyspozytor medyczny będzie nam mówił, co mamy w tej chwili robić. Nie panikujmy. Ja wiem, że to jest naprawdę trudno tak powiedzieć, no nie panikujmy. To jest nasze dziecko, prawda? Jesteśmy ojcem, matką, babcią, dziadkiem i chcemy temu dziecku pomóc. Ale na pewno pomożemy, jeżeli będziemy coś wykonywać, a nie tylko, prawda, krzyczeć natychmiast pogotowie i przyjedź jak najszybciej.
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Zarówno w tych dwóch przypadkach, osoby dorosłej, jak i dziecka, jeżeli świadek zdarzenia nie podejmie odpowiednich czynności, czas dojazdu pozamiejski 15 minut, no niestety nasze czynności mogą skończyć się już niepowodzeniem.
Może być za późno po prostu, żeby tak przywrócić.
A więc kluczowa rola świadka zdarzenia.
A panowie, to zakrztuszenie właśnie. Wiemy, że dziecko coś nagle je, coś tam coś bawi się czymś i po prostu nie może, no, że no jest od, no.
Rozumiem. A więc trzeba podzielić jakby na dwóch pacjentów. Z częściową niedrożnością i z całkowitą niedrożnością. Częściowa niedrożność polega na tym, że dziecko jest kaszel. Nie robimy nic więcej, zachęcamy do kaszlu. No gorsza sytuacja, gdy dziecko nie mówi, nie kaszle, nagle sinieje. No i rzeczywiście wiemy, że jakiś cukierek czy klocek no, mogą połknąć. Tak, wtedy są to objawy już całkowitej niedrożności. No i tutaj trzeba wykonać jak najszybciej odpowiednie rękoczyny. U dziecka poniżej pierwszego roku życia. Może usiądę na tym stoliku. Należy ułożyć dziecko na przedramieniu. Nie załamie się, może nie. Główką skierowaną ku dołowi. Starać się podtrzymywać również drogi oddechowe w drożności. Dziecko musi być stabilne przede wszystkim.
Będzie wyskute.
Pamiętacie Państwo, że ono jeszcze jest przytomne. Jest przytomne, ale nie kaszle, nie mówi, sinieje. Wykonać 5 uderzeń w okolice międzyłopatkową. Po każdym uderzeniu skontrolować, czy nie wydostało się ciało obce.
Takie w miarę, no takie, no...
W miarę silne.
Silne, w miarę silne.
Następnie, jeżeli te czynności nie przyniosły efektu, stabilnie przekręcam dziecko na drugą nóżkę. Dalej staram się podtrzymywać drożność dróg oddechowych. Stabilnie utrzymuję. Wykonuję 5 uciśnięć klatki piersiowej.
A i może wtedy wypluje to.
Wszystko to ma na celu, prawda, żeby usunąć to ciało obco, które blokuje drogi oddechowe.
Jeżeli dalej te czynności nie przynoszą efektu, z powrotem 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. I tak na przemian. Do momentu, aż ciało obce się wydostanie i dziecko zacznie prawidłowo oddychać, albo gorszy scenariusz, straci przytomność.
A kiedy jeszcze oddycha, tylko rusza rękami, że coś tam, jakieś palce wkładamy, nic, tylko...
Nie, takich czynności nie wykonujemy. Jeżeli dziecko kaszle przede wszystkim, to staramy się zachęcać do kaszlu. Mechanizm obronny jakby...
Ale przechylamy je po prostu.
Nie róbmy nic, nie róbmy nic. Jeżeli dziecko kaszle, to dobrze.
To wykaszle to.
To powinno to wykaszle.
Odruch naturalny, prawda, usunięcie ciała obcego. Ale jak widzimy, to są bardzo proste czynności, które no, trzeba wykonać jak najszybciej.
Ratują życie.
Tutaj pogotowie, które ma ten czas dojazdu, nie zdąży tego zrobić. To musi zrobić ojciec, matka, dziadek, babcia. Osoby, które są w tym momencie
czyli,
wokół tego dziecka.
Cały czas przypominamy, panowie są ratownikami, ale pokazują nam to, co każdy z nas winien zrobić. Tak. Umieć i powinien. obowiązek jest, prawda?
Te czynności naprawdę niejednokrotnie uratują komuś życie. Pamiętajmy o tym, że my potrafimy to zrobić. Nie bójmy się tego. Trzeba się przemóc i to zrobić.
Dziękuję bardzo za ten pokaz. Drodzy Państwo, mamy jeszcze 25 minut programu. Przypomnę, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, pierwsza pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Mówimy na ten temat. Są z nami pan lekarz, ratownik, senator Waldemar Kraska. Witamy. Dalej przedstawiam. Będzie pan z nami jeszcze po 21.30. Są specjalista ratownictwa medycznego, pan Daniel Celiński. Też przedstawię jeszcze raz i pan ratownik medyczny, pan Dariusz Piotrowski, czynni pracownicy medyczni, a więc ludzie, którzy na co dzień pomagają ratować życie, przychodzą w różnych sytuacjach do nas, a więc do naszych domów w czasie wypadków, w czasie sytuacji zagrożenia życia, czy nawet w górach, na morzu, wszędzie, prawda? Oczywiście panowie mają swój teren, ale ratownicy medyczni są wszędzie. Co jeszcze jest bardzo ważne, istotne, co powinniśmy wiedzieć?
Ja już to powtarzałem, ale no, bardzo ważne to, żeby wzywać ratownictwo medyczne rzeczywiście do takich sytuacji, kiedy jest...
Czyli popatrzmy, tam, gdzie nie ma żartów, prawda?
Tam,
nie ma żartów.
Kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia, prawda? Wiemy, że podstawowa opieka zdrowotna no, funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, prawda? Czasem niejednogodnie chcemy, żeby karetka przyjechała, przepisała nam recepty na leki, które się, prawda, skończyły. Czy chcemy, żeby dała coś od gorączki, bo mamy wysoką gorączkę. To nie jest wezwanie dla ratownictwa medycznego.
Właśnie.
To powinien zająć się tym lekarz rodzinny, a po godzinie 18, bo do 18 lekarz rodzinny jest dostępny, między 18 a 8 rano jest tak zwana nocna wyjazdowa pomoc lekarska, która świadczy takie wyjazdy. Do takich stanów wyjeżdża lekarz, może już nie karetką, czy też innym samochodem, ale przyjedzie do nas do domu, zbada nas, jeżeli to jest zwykłe przeziębienie, zapisze nam leki. Nie wzywajmy do takich stanów pogotowia ratunkowego.
Bo bierzemy na siebie odpowiedzialność, że ktoś w tym
komuś
czasie naprawdę chory.
Może zabrać.
Tak, naprawdę w ciężkiej
stanie. Tak najczęściej jest. W rejonie operacyjnym, w którym ja pracuję, no naprawdę, czasami zostajemy dysponowani do wezwań całkowicie nieuzasadnionych. A za chwilkę no, jest wezwanie typowo uzasadnione. No i ta karetka no, musi dojechać 30-40 kilometrów.
I to, że dyspozytor medyczny nas wypytuje o pewne rzeczy, to nie dlatego, że jest ciekawy, tylko chce tak ten stan zdiagnozować chorego, czy naprawdę jest tam potrzebny zespół medycznego. Jeżeli nie, uzna, że nie, wtedy podaje nam telefon, gdzie mamy zadzwonić, żeby uzyskać tę pomoc na miejscu.
A jak jest lepiej na przykład w przypadku dziecka, że mamy sami samochód i jest nas na tyle, że na przykład możemy dziecko podwieźć gdzieś do szpitala czy na pogotowie? Czy to jest skazane, czy raczej w domu zostawiamy? No bo na przykład...
To wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest to dziecko. No jeżeli tak jak tu pokazywaliśmy, doszło do zachłyśnięcia czy do zatkania dróg oddechowych jakimś ciałem obcym, najważniejsza jest ta pierwsza pomoc, prawda? Ta karetka zostanie wezwana, ona jedzie, prawda? Ten czas trwa, ale musimy temu dziecku pomóc sami. Sami.
Bo to wszystko zależy od dziecka czy dorosłego, bo dorosłego możemy powiedzieć, co ma robić, prawda, mniej więcej. Na przykład przypadki za życia lekarstw, dzieci się nie daj Boże mają dostęp i widzimy, że połknęły jakieś tam tabletki.
No czasem się zdarza, że dyspozytor medyczny prosi, żeby te dziecko wieźć samochodem własnym na spotkanie, zmniejszy to prawda, czas, ale też nie można tego dziecka zostawić samego na tylnym siedzeniu bez opieki osoby starszej, bo to się mija z celem wtedy.
No właśnie. Drodzy Państwo, zapraszamy do telefonów teraz w tej części audycji, a potem także już w drugiej. W tej części mogliśmy coś więcej pokazać praktycznie, więc to było bardzo cenne. Natomiast w drugiej części będziemy rozmawiać nieco już bez możliwości pokazania tych zachowań ratujących życie. Przypomnę telefony dla Polski Północnej 657-0011, wcześniej 56, potem 657-0012, 657-0013, 657-0014 i w naszej rodzinie dwa telefony 536-600-300, 536-600-400. Już za chwilę przyjmujemy telefony i rozmawiamy na ten temat, jak pomóc, pierwsza pomoc w różnych sytuacjach życiowych, w różnych sytuacjach, które zagrażają życiu człowieka. Też myślę, bardzo ważne jest, żeby czasami osoby chore na cukrzycę, bardzo poważne, mają na przykład na opaski, prawda? Z tym, że jestem chory, informują o chorobach nawet, czy mają na przykład z grupą krwi. To już bardziej do pogotowia się przydaje taka informacja, ale też możemy się może domyśleć, nie? Kiedy widzimy człowieka...
Może niech ratownicy powiedzą...
Omdlałego. Dość często, omdlenia takie
dość często
letnie.
Z takimi przypadkami się spotykamy właśnie.
Jeżeli chodzi o samą cukrzycę...
Bo ktoś mówi słabo mi, nie? I tak jest, prawda?
Jeżeli uda się oczywiście, świadek jeszcze zdarzenia będzie mógł zabrać ten wywiad, No to jak najbardziej. Dopyta się, czy leczy się pana cukrzycę, czy przyjął pan dzisiaj leki. To są cenne informacje przede wszystkim dla dyspozytora. W momencie, gdy ten człowiek wzywa tą karetkę pogotowia ratunkowego, dyspozytor może nasunąć mu pewien pomysł. Załóżmy, podaj coś słodkiego, poobserwuj, tak? I jakby przez ten krótki czas następuje ten etap udzielania pomocy.
Jest tylko warunek, że pacjent jest przytomny.
Przytomny. Tak, jest warunek, że pacjent jest oczywiście przytomny.
Jest przytomny, jaka pozycja jest najlepsza? Nogi do góry, leżąca, usiąść na poddżery? Na pewno nie.
Znaczy, przede wszystkim pierwsza rzecz, przyczyna omdlenia. No, czasami widok krwi, prawda? No, ktoś może omdleć. Sytuacje stresowe, przebywanie w mało wentylowanych pomieszczeniach. A więc no, przede wszystkim zapewnić dostęp do świeżego powietrza. No i drugi element, można unieść kończyny dolne do góry, no i obserwować. Mhm. Jeżeli jest poprawa, nie zawsze wymaga to wzywania zespołu ratownictwa medycznego. No tak. Ktoś nie zjadł śniadania, rzeczywiście dostęp do świeżego powietrza.
A jak to zrobił kompresy, swoje. Woda, zimny lód? Nie, raczej.
Nie, na jak tym etapie wydaje mi się, że nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale tak jak mówię, kończyny do góry, zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Jeżeli jest poprawa, nie ma potrzeby wezwania.
No i jeżeli było to omdlenie, to
była taka tablica, to udarza, ale to może w drugiej części.
Chodźcie, no jeszcze, wrócimy może do tej cukrzycy, bo nie dokończyliśmy. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, prawda, to już Daniel powiedział, na siłę nie wlewamy w niego, prawda, słodkich napoi czy słodkiej herbaty, prawda, układamy go w pozycji bezpiecznej, tak jak pokazywaliśmy. No niestety, musimy poczekać na
przyjazd zespołu i pomoc.
Jest telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami? Witam.
Moje nazwisko Karol Kochański. Ostatnio właśnie miałem też zdarzenie z tym. Właśnie wobec mojej osoby, bo choruję na padaczkę i ostatnio miałem ten atak padaczki, wezwałem pogotowie. Przyszli oczywiście na górę do mieszkania, ale po prostu jak dostaję ataku, po prostu drętwieją mi nogi. Mam kłopoty wtedy z wymową i oni tylko weszli do jednego pokoju i halo panie, ktoś jest? A ja nie mogę nic powiedzieć. Oni czas, lekarz powiedział, że nikogo nie ma, trzasnęli drzwiami i poszli. Jakoś później siły znowu odzyskałem i zadzwoniłem jeszcze raz pod 112. No i ten powiedział, że powiadomi ich, że proszę się nie bać, oni wrócą. A za chwilę dostałem telefon z ratownictwa medycznego, że jak za 5 minut nie zejdę do karetki, to oni odjeżdżają. Bo ja tu akurat blisko mieszkam też ten szpitala i że no i później w karetce byłem ochrzaniany, że sam sobie mogłem dojść do szpitala. No i tam mi zbadali tylko cukier, ciśnienie w karetce i kazali wracać do domu. A wracałem do domu i po prostu z windy tylko tam u nas zdążyłem wysiąść i drugi raz miałem utratę przytomności.
Tak. Panie Karolu, dziękuję, bo to tylko jest forma pewnej skargi na jakiś tam konkretny...
No trudno nam się do tego odnieść.
Natomiast możemy powiedzieć, gdy jesteśmy świadkami ataku kogoś, prawda?
To jak pan Karol ma atak, prawda?
A my jesteśmy właśnie gdzieś w parku, widzimy...
To powinniśmy w takiej sytuacji zachować. Może kolega powie.
Przedstawimy, czy...
Przede wszystkim podtrzymać głowę. Największym niebezpieczeństwem jest uraz czaszkowo-mózgowy, który może...
Bezwiednie bije o kamień, czy...
Tak jest. Jeżeli jest to jakieś twarde podłoże, asfalt, kostka brukowa, no i tam dojdzie do napadu drgawkowego.
Coś przesuwamy, dajemy pod głowę coś miękkiego, może jakąś...
Nawet oprzeć głowę na swoich stopach.
Jeżeli mamy jakąś kurtkę, to wtedy podkładamy.
Możemy.
Kurtkę sobie, no i też bardzo ważne jest, kiedyś była taka sytuacja, że ludzie coś twardego wkładali w usta. W chwili obecnej tego już nie wykonujemy.
Jakąś szczotkę, kij,
nie robimy tak.
To było głównie po to, żeby pacjent, prawda, nie przygryzł sobie języka, tak. Prawda, ale... Zdarzały się takie przypadki, że został włożony długopis do jamy ustnej, pacjent przygryzł go, zaaspirował ten kawałek długopisu i staje się wtedy problem. Więc powinniśmy głównie skoncentrować się na unieruchomieniu głowy i zabezpieczeniu przed urazem tej głowy o twarde podłoże. Po minięciu tych drgawek układamy pacjenta...
W zależności od stanu.
Od stanu jego, prawda?
Jeżeli... Najczęściej może być pobudzony, może nie być zorientowanym człowiekiem, ale po chwili... Wszystko wraca jakby do początku dziennego. Czyli
pomóc mu przejść ten moment konwulsji, tak?
Nie zawsze napad drgawek jest skazaniem do tego, aby wzywać zespół ratownictwa medycznego. Czasami człowiek leczy się, tak, z powodu padaczki, może alkoholowej, może pourazowej. No i taki napad drgawkowy występuje raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok i w danym momencie on się zdarzy. Nie dojdzie do urazu...
Może z nieprzyjęcia leków.
Albo załóżmy z nieprzyjęcia leków. Nie dojdzie do urazu głowy. Nie zawsze jest to wskazanie do tego...
No tak, tylko że jesteśmy na ulicy, prawda?
Innego miejsca
publiczne. Nie znamy tego człowieka, tak, prawda?
Ale mówię, tutaj znamy człowieka, wiemy, że jest leczony z powodu drgawek. Miejsce publiczne, no jakby całkiem co innego.
Jest wskazanie do tego, żeby karetkę wezwać. Mhm.
Dokładnie tak.
Przypomnę, zapraszamy jeszcze naszych telewizorów tym razem, bo jesteśmy tylko w telewizji. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Ważne jest to, co pan powiedział, ten telefon 112, żebyśmy mieli ten nawyk, prawda? Czy on działa już w całym kraju? Czy jest system już tego połączenia? Bo wiemy, że...
No w tej chwili działają dwa telefony, znaczy działają.
99.
Dalej działają ten stary numer 39, 999 i 112. Telefon 112 jest to w dużych centrach, kiedy one są przekierowane, zależy... Jaki jest powód wezwania, czy to potrzeba ratownictwo medyczne, czy straż pożarna, czy policja, są te rozmowy przekierowywane, ale w naszym ciągu ten numer 39 działa i możemy go równie dobrze używać i dzwonić bezpośrednio, się skomunikujemy.
Bo sytuacja, to człowiek nie myśli, to nie wie, czy same 39 wystarczy w komórce, na przykład bez zera, bez nic.
Tylko 39 i telefon stacjonarny i komórkowy.
Tak samo i można i też przez policję, nie? No
nawet bo... jeżeli nie mamy na karcie żadnych środków, bo czasem tak się zdarza, że mamy telefony na kartę, wyrozumiewaliśmy wszystko. Telefon wybierze numer 39 za darmo. Nie będzie pobierana żadna opłata, więc tutaj jest to pewność, że ten telefon będzie dzwonił.
Czy też można te inne numery, to nawet gdy będziemy w pamięci, będziemy ze
Myślę, że te dwa numery, 39 i 112 w stanach zagrożenia życia i zdrowia powinniśmy wiedzieć i po te numery
dzwonić. Takie stricte medyczne stany. To 112 i 39.
Tak samo i na drodze też.
Tak,
również.
Tak.
Tylko
na drodze, jak już spotkamy, prawda, jakieś zdarzenie, bardzo ważne jest określenie dokładnej lokalizacji tego zdarzenia. Czasem jedziemy, jesteśmy, prawda, na wycieczce w obcym terenie, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale zauważmy, że przy każdej drodze są ustawione słupki, na których są numery, prawda? I trzeba ten numer tego słupka podać. My sobie odnajdziemy na mapie, w którym to jest miejscu i tam ten zespół dojedzie. A jeżeli będziemy mówili, że gdzieś na drodze, no ciężko jest dotrzeć. Ten czas jest bardzo ważny. Słupek, jakiś może konkretny jakiś szczegół, no nie wiem.
Miejscowości,
zamek, miejscowość, którą ostatnio minęliśmy. No żebyśmy wiedzieli, gdzie ten zespół wysłać.
Tak. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Telewizja Trwam, słuchamy. Proszę bardzo. Śmiało,
już
halo,
mogę,
halo.
Tak?
Tak, tak, może pani, bardzo prosimy.
Proszę ojca i przede wszystkim panie senatorze, sytuacja bardzo przykra, którą będę poruszała w tej chwili. Proszę, po prostu przy ulicy Arkońskiej 4 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie miało miejsce spowodowanie rozstroju zdrowia Piotra Kusia na okres przekraczający 7 dni przez ratownika medycznego, poprzez szarpanie za uszy tego Piotra, uderzanie w klatkę piersiową i głowę, kopanie w twarz, uciskanie głowy oraz wkładanie palców do nosa. To jest oczynca artykułu 157, paragraf 1 KK. I teraz tak.
Pani Anno, ale, pani Anno, pani ma włączony telewizor, a my chcemy mówić teraz tak o sytuacjach zagrożenia życia. Nie to, że nam ktoś coś zrobił, nawet jakiś ratownik, może nie wiem, czy to jest prawda, czy nie.
To wychodzi na to, że ratownictwo to
tak, bo teraz zbieramy,
pomagać, to wyrządza.
Pan mówił o pomocy, a my będziemy teraz zbierać. Pewno, że są lekarze, którzy się mylą, są też ratownicy, którzy są może niedelikatni, ale my za to nie odpowiadamy. Tutaj panowie są po to, żeby nam udzielać porad takich pierwszych, najważniejszych, jak się zachować w trudnych sytuacjach zdrowotnych, bo mamy teraz czas wakacji, ale wiemy, że cały rok jesteśmy ciągle jakoś narażeni, bo i ruch drogowy, i nasza kondycja zdrowotna, nie zawsze wiemy, że wyjdziemy z domu, a nie wiemy, czy wrócimy. Są takie też, prawda, choroby. Szczególnie ludzie starsi i dzieci są najbardziej narażeni.
Ludzie starsi dość często mają owrzodzenia podudzi i czasem ten żylak potrafi pęknąć. Jak byśmy się wtedy zachowali? Co to mieliśmy zrobić? Wzywamy karetki, ale co jeszcze
przed
przyjazdem możemy zrobić?
Zatamowanie krwotoku.
Ale żylak pęka i krew leci...
Tak. W miejscu zranienia. Opatrunek uciskowy w miejscu krwawienia, w miejscu zranienia.
Nad czy pod? Nad.
W miejscu.
W miejscu.
W miejscu zranienia. Uciskowy opatrunek.
Mhm. I unosimy.
Można unieść kończynę do góry.
Do góry.
Czy taki bandaż elastyczny? To po prostu, nie? Jakoś...
Może być. Tak. Może być. Troszkę gazy, bandaża i w miejscu...
Najważniejsze jest uciśnięcie tego miejsca krwawiącego i to nie pół minuty czy minutę, kilka minut, żeby to krwawienie zahamować. A gwarantuję, że po 5-6 minutach ono samo stanie.
I nie boimy się też dotykać tych rannych ludzi. Na przykład mam taki obraz, rowerzysta, prawda, potrącony przez motorower. Ucieka ten motorowerzysta, co zrobił. Tutaj widzimy człowieka, który leży na połowie szosy. No i co? Są takie przeświadczenie, że nie dotykać, aż przyjdzie policja, aż przyjdzie pogotowie, straż. Nie, jeżeli widzimy, że możemy go na pobocze spokojnie przesunąć, prawda? Tylko nie tak, że właśnie za nogi czy za... Ale delikatnie może z kimś... Jak to jest, panie doktorze?
Ojcze, czasem jest tak, że no, pacjent jest zakrwawiony, prawda? Jest potrącony, no tak jak ojciec mówi, potrącony rowerzysta czy motorowerzysta. Jest cały we krwi, prawda? Uderzył głową, prawda, o asfalt. No jest ta krew, prawda? W każdej naszej, w naszym samochodzie są apteczki. W tych apteczkach są rękawiczki. Użyjmy tych rękawiczek. Też musimy wiedzieć o tym, że kontakty z płynami, kontakt nasz z płynami fizjologicznymi obcych ludzi niestety może nas narazić
no,
na różne, prawda, schorzenia i choroby. Dlatego też dbajmy o to, żeby udzielając tej pomocy także zabezpieczyć siebie. Mówię, te proste rękawiczki, które są w aptece, użyjmy ich po prostu.
Bezpieczeństwo własne.
Załóżmy te rękawiczki i wtedy możemy w tym pacjencie możemy już wszystko robić. Oczywiście trzeba tego pacjenta z tej drogi,
czy prawda? Może nie wszystko, ale już... No,
to taki... mówię, no, to są proste rzeczy, ale jak założymy te rękawiczki, możemy przy nim, prawda, w tej...
Ale czy tą fobię odrzucamy? Nie rusza i przyjedzie pogotowie
tak,
się
to
zajmie.
Zależy w jakim przypadku. Jeżeli no, musimy podjąć działania resuscytacji krążeniowo-oddechowej...
To mamy prawo.
Jeżeli to miejsce uważam, że jest bezpieczne, bo samochód zatrzymałem, załóżmy, 5 metrów, 10 metrów od osoby poszkodowaną, na światłach awaryjnych, trójkąt został rozstawiony, no to jest miejsce, w którym mogę działać. Nie muszę tej osoby poszkodowanej przesuwać do czasu przyjazdu zespołu.
Zabezpieczenie tego miejsca to już jest
to ważne. Czyli
zabezpieczam miejsce.
Zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Może ruszanie, wyciąganie osób z pojazdu, to jest pytanie, czy zawsze każdego, tylko i wyłącznie stany zatrzymania krążenia i stany, które mogą doprowadzić do zatrzymania oddechu, a za chwilę w konsekwencji do zatrzymania.
Albo groźba, że samochód, nie daj Boże.
Albo niebezpieczeństwo pojazdu
i trzeba jak paliwo,
tak. Bo taka jest przeświadczenie, prawda? Może być uraz kręgosłupa, nie ruszajmy go, prawda, i tak dalej. Ale jeżeli mamy stan, tak jak mówi Daniel, zatrzymania krążenia, oddychania,
wybieramy
gorzej nie będzie już, prawda? Trzeba go wyjąć z tego samochodu i zacząć mu udzielać pomocy.
Ratujemy życie, no czasami kosztem zdrowia.
Ale jeżeli jest oddycha i przytomny, to wtedy zostawiamy.
No chyba, że jest tak, że jest, widzimy samochód wyłączony, spokojnie coś tam, jama brzuszna otwarta, czymś się tam przed... No i każde poruszanie powoduje, że, nie wiem, wylew krwi czy tam...
Pozostawiamy w samochodzie, wtedy... staramy się zatamować krwawienie, no tutaj...
A człowiek jest przytomny, mówi, że wszystko ma kontakt. A właśnie to jest jeszcze kwestia rozmowa, tak? Żeby rozmawiać, żeby ktoś nie tracił... Mówimy, że ucieka nam człowiek.
No ta rozmowa to nie jest po to, żeby może zająć tego pacjenta rozmową, ale no, nie że się wyjął od niego, jak on ten wypadek przeżył. Czy ewentualnie choruje na jakieś schorzenia, bo być może by to po prostu no, zawał, dostał zawał w czasie jazdy, prawda, i uderzył. Ale jeszcze chciałem zwrócić jedną ważną uwagę. Jeżeli najedziemy na wypadek komunikacyjny, bardzo ważne jest określenie, ile jest osób poszkodowanych. To jest dla nas, ratownictwa medycznego, bardzo ważna informacja. Bo jeżeli podajemy, że jest wypadek i prawda, jest poszkodowanych 4 osoby, dyspozytor medyczny wie, jakie środki należy zadysponować. Bo przyjedzie tylko jedna karetka i ona no, nie będzie zajmowała się tymi pacjentami, bo musi, prawda? Ale do ewakuacji tych osób z tego miejsca są potrzebne inne karetki. Więc po powiedzenie, ile tych osób jest i w jakim stanie, jest bardzo ważne dla dyspozytorów, prawda?
Chodzący pacjent, pacjent, który no, jest w samochodzie, nie porusza się, prawda? Leży pod samochodem, nie rusza się. A więc takie stany są dla nas istotne i ważne.
Każda informacja jest bardzo cenna.
Szczególnie, że no mówimy dalej o wypadku samochodowym, kiedy niejednokrotnie tego pacjenta trzeba wyciąć z tego samochodu. W tej chwili jest faktycznie automatycznie poinformowana jest straż pożarna, która posiada specjalistyczny sprzęt, który umożliwia tego poszkodowanego wyjąć, bo niejednokrotnie jest tak zakleszczony, że nijak nie można go wyjąć, mimo że przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, ale nie potrafię go wyjąć.
Czeka na straż.
Wjeżdża straż, która pod naszym nadzorem wycina go z tego samochodu.
a ale... niejednokrotnie również dyspozytor, słysząc osobę, załóżmy wypadek, 4 osoby poszkodowane, 2 osoby się nie poruszają, tak? Jedna osoba, przypuśćmy, tam chodząca, automatycznie może zadysponować lotnicze pogotowie ratunkowe do miejsca zdarzenia.
A teraz niejednokrotnie jest tak, że straż ta państwowa ma też ratowników wśród siebie. Wiem, że tak. Są przygotowywani
no,
też.
Tu mówimy właśnie o wypadkach, kiedy my nie zdążymy dojechać, bo jest ochotnicza straż pożarna w danej miejscowości, prawda? Oni też posiadają te podstawowe przeszkolenie, posiadają walizki, w którym posiadają ten minimalny sprzęt niosący pomoc i oni są pierwsi. Oni zabezpieczają drogi oddechowe, oni układają na tych deskach stabilizujących kręgosłup, niejednokrotnie wyjmują tych poszkodowanych samochodów. My czasem przyjeżdżamy, już pacjent jest w jakimś sensie już przygotowany do naszej interwencji.
Reanimacji. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja zawsze Dziewica, dzwonię już Elżbieta z Bydgoszczy. Państwo pokazywaliście sytuację, w której maleńkie dziecko traci przytomność, silnie jest zakrztuszone. I chciałabym się zapytać, czy jest jakaś sytuacja, gdy człowiek dorosły, drugim człowiekiem dorosłym jest właśnie w takiej sytuacji i musi mu udzielić tej pierwszej pomocy. Czy moglibyście panowie zademonstrować i coś powiedzieć nam? Dziękuję uprzejmie.
Tak, oczywiście pominęliśmy to, bo to jest u ludzi starszych zdarza się, praca, nie tylko starszych, prawda, czy po alkoholu, te zachłyśnięcia, zatkania ciałami obcymi, kęsem pokarmowym najczęściej, więc koledzy właśnie teraz pokażą, jak można pomóc takiemu choremu. Do momentu przyjazdu.
Podnosimy.
A więc w momencie, gdy kaszel jest efektywny, zachęcam do kaszlu. Nie robimy nic więcej. Ale gdy kaszel przestaje być efektywny, człowiek nie kaszle, nie mówi.
Macha rękami.
Dokładnie, a więc jak najszybciej stanąć za osobą poszkodowaną, pochylić do przodu, wykonać 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. Po tych 5 uderzeniach wyznaczyć miejsce ucisku, połowa odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym i starać się ucisnąć nadbrzusza. Również 5 uciśnięć nadbrzusza, dosyć mocnych, energicznych. Dalej nie przynosi to efektu, z powrotem 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. Pamiętajcie Państwo, że cały czas podtrzymuje, tak? Żeby poszkodowanego. Dlaczego? Bo za chwilkę on może stracić przytomność, a ja go bardzo szybko przechwycę. Mhm.
Czyli nie na siedząco, podnosimy go. Z krzesła, bo to nie przy stole jest. To nie przy
pozycji pusie.
Najlepiej... Znaczy zazwyczaj ten człowiek sam będzie szukał pomocy. On już
będzie
wstanie,
stawał, tak
jest.
Tak,
on już będzie,
jest niespokojny.
Już będzie pokazywał tak, że coś się dzieje. Mhm. A więc w ten sposób no może to wyglądać.
Te czynności wykonujemy do momentu, kiedy zostanie wykrztuszone te ciało obce. No jeżeli dochodzi za zatrzymanie krążenia oddechania, to prowadzimy...
Przystępujemy do resuscytacji krążenia
oddechowego.
A być może jest tak, że on to wypluje i będziemy już w porządku, dzięki. Nie? To jest
i tutaj po raz kolejny powtarzam, no, ta pierwsza reakcja osoby, która znajduje się z tym chorym, jest bardzo ważna, bo niekiedy już przyjeżdża pogotowie, kiedy pacjent to odkrztusi i praktycznie już się nic z pacjentem nie dzieje. Ale jeżeli to zamknie drogi oddechowe na stałe i nie zostanie usunięte, więc dochodzi do niedotlenienia mózgu i praktycznie dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu.
Tak jest. A więc świadek zdarzenia pełni kluczową rolę
w tych nagłych przypadkach.
A teraz no, te fale upałów jakoś minęły, ale może niektórzy, może jeszcze wróci, a może będziemy gdzieś nad morzem.
Wróciła.
W jakichś miejscach wróciła. Omdlenie słoneczne, czy porażenie słoneczne. Możemy sobie pomóc sami? Powiedzmy, ktoś no, przesadził, usnął na słońcu, prawda? Objawy wiemy, jakie są nudności, ból głowy. Czasem to po prostu co, no wiadomo, do cienia. To są takie proste porady.
Znaczy najlepiej, tak, wentylator, cień, woda zimna, tak, zimne napoje. Ale jeżeli już dochodzi do takich objawów niepokojących jak uporczywe wymioty, rzeczywiście te silne zawroty głowy, uważam, że ten człowiek powinien zgłosić się do oddziału ratunkowego, bądź skontaktować się z najbliższym lekarzem.
Taki też jeszcze apel szczególnie do ludzi starszych niestety, bo takie jest przeświadczenie, że jak jest gorąco, to im mniej pije, to mniej po prostu się poce, albo mający kłopoty na przykład no, z drogami moczowymi, więc nie pije, więc nie muszę chodzić za potrzebą, wychodzić. I niektórzy takie osoby, no niestety, bardzo mało napojów, wody.
Czasem dochodzi do odwodnienia, do przegrzania organizmu.
Więc odwrotnie powinno. Odwrotnie.
Nie bać się tej wody nawet, prawda?
Rączka, biegunka, upały, 2 razy więcej pijemy niż powinniśmy.
Nawadniamy się maksymalnie.
Bardzo to jest ważne, szczególnie mówimy do starszych, prawda, do starszych, tak, naszych ludzi, bo to jest takie gdzieś przeświadczenie, że a nie będę, prawda, nie będę pił wody, no to będę...
Chodźcie, no proste rzeczy w domu, no jeżeli mamy kotary czy zasłony, zasłońmy je, prawda, żeby te promienie słoneczne nie operowały w ciągu w ciągu dnia w domu. Będzie chłodniej, prawda? Nie wychodźmy na zewnątrz między tą godziną 9 a 15, 17 czasem.
Największe porażenie.
Jeżeli już musimy wyjść do tego sklepu, no to załóżmy coś przewiewnego, jasnego, załóżmy kapelusz na głowę, prawda? Staramy się jak najbliżej. Czasem zdarza się tak, że no, zaczyna nam się robić bardzo gorąco, słabo. Teraz niejednokrotnie w dużych sklepach jest klimatyzacja, więc wejdźmy na chwilę do tego chłodnego pomieszczenia, czy do urzędu, czy do kościoła. W kościele też jest chłodno. Posiedźmy w tym chłodniejszym miejscu parę minut, dojdźmy do siebie i wtedy wróćmy do domu. No są proste rzeczy, które możemy zrobić, żeby chronić się.
Ręce też w zimnej wodzie troszeczkę nawet po ten, czy nogi, nie? To są już takie...
Proste rzeczy, jeżeli to pomaga, to oczywiście tak, no, ale najważniejsze jest zapobiegać temu, żeby nie być wyeksponowanym na ten duży.
A ja już nie mówię ciepła. O zamykaniu, zostawianiu dzieci w samochodach, tak. Czy nawet także i psach, ale to wiadomo.
Ekstremalne przypadki i no jeżeli oczywiście będziemy na parkingu i zobaczymy, że coś takiego się dzieje, nie wahajmy to, żeby zbić szybę i takie dziecko wyjąć, bo to...
Tak, nie ma żadnego nic nam nie grozi.
Nic nam nie grozi, a niejednokrotnie możemy uratować życie.
Pięknie dziękuję za to spotkanie, bo panowie tutaj w strojach ratowniczych pokazali nam właśnie, jak się zachowywać i to było, myślę, to będziemy jeszcze powtórki oglądać o tym z tego programu. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy oczywiście na 21.30 do Radia Maria. Tam będzie bardziej już opisowo, ale myślę, że będzie też większy kontakt i telefony od naszych słuchaczy, więc dziękuję za tę część, a zapraszamy w Radiu Maria o 21.30. Będziemy mówić, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach życiowych, jak się zachowywać w stanach zagrożenia życia. Przypomnę, nasi goście, pan senator, lekarz, ratownik Waldemar Kraska. Dziękujemy za tę część. Specjalista ratownictwa medycznego, pan Daniel Celiński. Dziękujemy. I także ratownik medyczny, pan Dariusz Piotrowski, czynni pracownicy medyczni. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. I dziękujemy za wszystkie telefony. Zapraszamy raz jeszcze po 21.30.